Witam Państwa, Lech Pilarski. 5 obwodnic powstanie na Podlasiu, finansowanych ze specjalnych funduszy rządowych. Czy można było powalczyć o więcej? Zajmiemy się również dietą bezmięsną, a to dlatego, że europosłowie zapowiadają debatę o specjalnym opodatkowaniu mięsa, aby zmniejszyć jego spożycie i produkcję w celu ochrony klimatu. Nie zabraknie tematu mleczarskiego, ponieważ koronawirus ma wpływ na spadek spożycia przetworów mlecznych w Chinach. Tam eksportujemy na przykład poważne ilości mleka w proszku. Czy mleczarnie będą mogły liczyć na wsparcie, aby przetrzymać ten trudny okres? I na zakończenie o Bielmleku pojawiają się informacje o możliwej upadłości tej spółdzielni. Rolnicy, którzy nie dostali pieniędzy za dostawę surowca, zamierzają uczestniczyć w posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa. Czy można im w jakiś sposób pomóc? Czy na przykład możliwy jest ponownie wariant, że Bielmlek przejmie Mlekowita, aby nie doszło do likwidacji zakładu w Bielsku Podlaskim? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu Kazimierz Gwiazdowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oraz Stefan Krajewski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To może zaczniemy od obwodnic. Pan Stefan to się chyba będzie cieszył, bo powstanie obwodnica Zambrowa, chociaż już jedna jest, ale jest potrzebna druga, by przejechać wokół tej miejscowości z północy na południe.
Bardzo ważna i potrzebna obwodnica, to dotyczy dwóch dróg krajowych. Jedna tu relacja Łomża-Sierce, druga Zambrów, Łomża-Zambrów dalej na Bielsk Podlaski w kierunku przejścia granicznego w Połowcach, więc tutaj też ze względu na umiejscowienie chociażby dużego zakładu w Wysokim Mazowieckim Mlekowita Mleczarnia, ale też dużo takich zakładów, które działają w obrębie Wysokiego, Zambrowa czy Rzewa, powoduje to, że ruch ten ciężarowy wjeżdża do centrum miasta. No i w momencie, kiedy powstawała obwodnica w 2012 roku oddana do użytku S8, tak, w kierunku Warszawa-Białystok, to zostało już duże odciążenie dla miasta Zambrów wykonane, bo dzisiaj tą starą ulicą Białostocką, którą kiedyś cały główny ruch się odbywał, dzisiaj jest ten ruch bardzo ograniczony, ruch lokalny jedynie tak naprawdę.
Ale to pokazuje, że no, obwodnicę trzeba raczej projektować kompleksowo. Jak robiliśmy jeden odcinek, to trzeba było już wtedy zacząć budować drugi.
Tam takie plany oczywiście się pojawiły. Później jakieś tam sytuacje nie do końca wiadome i zrozumiałe wszystkim spowodowały, że ta droga nie powstała. Oczekiwanie jest mieszkańców od lat, że taka obwodnica powstanie. No, w ramach tego rządowego projektu 100 obwodnic wcześniej nie było. W planie tej obwodnicy dzisiaj się pojawia i bardzo dobrze. Ja też o tą kwestię już i pytałem w Sejmie i chociażby przy zmianach, poprawkach do budżetu. Taki punkt się znalazł. W sobotę dowiedzieliśmy się, że właśnie w tym planie ta obwodnica się pojawi. To jest na pewno oczekiwana inwestycja i bardzo potrzebna, oby jak najszybciej ona powstała. Zresztą każda obwodnica, która powstaje, wyprowadza ruch ten tranzytowy, głównie z centrów.
Taki
miast.
Bardzo niebezpieczny jednak.
Ale też to pokazuje, że im wcześniej się takie plany podejmie, tym łatwiej, bo później jednak zabudowywane są te obrzeża miast, gdzieś tak tereny podmiejskie i później to się wiąże już z wysiedlaniem,
przykład
z wywłaszczaniem.
Bielska Podlaskiego, gdzie była zaplanowana jedna z obwodnic i teraz okazuje się, że miasto się w tamtą stronę rozbudowało i trzeba na nowo planować i przenosić budowę.
I dzisiaj albo to będzie dużo dłuższy odcinek, który ominie wszystko, albo będzie się to wiązało z wysiedleniem kilku tam rodzin, domów
tak.
Po prostu i przejście, ale już wtedy ta obwodnica będzie dzielić w jakiś sposób to miasto.
Panie Kazimierzu, nie dało się więcej, tylko 5 obwodnic?
Panie redaktorze, ja myślę, że już te obwodnice, one po prostu są na niektóre na bardzo wysokim stopniu zaawansowania, tak? Czyli niektóre mają już i decyzje środowiskowe, one właściwie są gotowe do realizacji. Weźmy obwodnicę Sztabina czy Suchowoli, tam jest decyzja środowiskowa i prawdopodobnie na jesieni zostanie ogłoszony przetarg na projektu i buduj. Też Białobrzegi mają wysokie zaawansowanie, więc to są inwestycje, które są właściwie gotowe do realizacji, można je realizować. Większy jest troszeczkę problem z obwodnicą Augustowa i z obwodnicą tutaj Zambrowa, bo to są jakby prace, które ewentualnie dopiero się rozpoczynają. Ale panie redaktorze, to nie są wszystkie obwodnice, które będą realizowane, bo wiadomo, że będziemy budować Via Carpatię, drogę ekspresową S16 i tutaj właśnie przy tej drodze też będą zarazem to obwodnice dla miast Bielska Podlaskiego, czy Siemiaty, czy ewentualnie Zabłudowa, czy też Grajewa, Moniek, to będą obwodnice realizowane, bo jeżeli będzie budowana ta droga ekspresowa, to automatycznie będą też budowane obwodnice.
Zobaczymy,
podobnie z Sokółko. Nie, no ja myślę, że będą budowane, bo w tej chwili trwają ku temu, proces idzie i w tej chwili wiadomo, że uzyskuje się na niektóre drogi, odcinki Via Carpatii już pozwolenia, decyzje środowiskowe i też na niektóre odcinki będą już ogłaszane przetargi jesienią. Także to są zadania jak najbardziej realne i te zadania będą na pewno realizowane. Także tych obwodnic do 2027 roku naprawdę myślę, że wszystkie większe miasta i miasteczka przy tych ważnych ciągach komunikacyjnych na pewno będą miały obwodnice i należy się z tego cieszyć, bo to poprawia przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców. Ten ruch jest wyprowadzany poza miasto i możemy się szybciej przemieszczać. Oblicza się, że dzięki powstaniu obwodnicy Sztabina, Suchowoli i Białobrzegów przejazd do Augustowa będzie krótszy o 10-15 minut. To myślę, to też już jest bardzo dużo. Wiadomo, że ta droga będzie na razie budowana w systemie 2+1, ale z wariantem, że będzie można w przyszłości zbudować drugi pas tej jezdni. Także myślę, że to wszystko idzie w dobrym kierunku i należy się z tego cieszyć, że rząd stawia na budowę dróg, na budowę obwodnic, bo wreszcie doczekujemy takich czasów, że również nasze województwo się będzie rozwijać, będziemy mieli lepszy dostęp komunikacyjny.
No bo tak, bo jeszcze niedawno obwodnice miast można było policzyć na palcach jednej ręki, teraz ich będzie z pewnością więcej, ale przy tej okazji pytanie do obydwu panów posłów, czy nie należałoby przyjąć ustawy związanej z obwodnicami właśnie, żeby chronić te obwodnice, bo wzniesiono swego czasu wiele obwodnic, ale miasta przeskoczyły te obwodnice i te drogi stały się częścią owych miejscowości i znowu tam następuje redukcja prędkości, znowu jakby przez środek danej miejscowości idzie ten ciężki ruch i musimy szukać pieniędzy na kolejną obwodnicę. Trochę działanie takie bez sensu.
No ja myślę, że tak, bo ja nawet podam przykład Grajewa, gdzie plany budowy obwodnicy w Grajewie rozpoczęły się w roku 2006. Właściwie było wszystko przygotowane pod wydania decyzji środowiskowej. Poprzedni rząd w roku 2010 zaniechał realizacji tej inwestycji. Nie zostały zmienione plany zagospodarowania przestrzennego i wiadomo, że to jest ciężko do tego wracać, bo jeżeli nie ma zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, no to wtedy ktoś występuje do wójta czy do burmistrza o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i wójt nie ma jakiejś możliwości, żeby odmówić wydania takiej decyzji. Tak? I powstawały na pewno zabudowania, a żeby były plany zagospodarowania przestrzennego, to było wiadomo, że to jest zarezerwowany teren pod budowę,
tak, czy pas szybkiej komunikacyjny kolei,
czy
i tam
pod
nie
szybką
należy.
Kolej, czy pod drogi ekspresowe, budować. Czy obwodnice miast i wtedy nie należy się budować. I też mieszkańcy wiedzieliby, że nie należy tam kupywać działek, że to w przyszłości będzie ludziom szkodzić. W tej chwili się okazuje, że możemy się budować w każdym miejscu i później się budzimy, że przy nas przybiega droga ekspresowa czy kolej i wtedy mówimy, że jak kupowaliśmy teren, to było wszystko spokojnie, było niewiedziane. Tak. No ale to takie po prostu jest gra w ciemno. Najważniejsze, żeby powstały te plany zagospodarowania przestrzennego i myślę, że też należałoby, to są naprawdę drogie rzeczy, ale należałoby też może na te plany wspomóc samorządy gminne, ewentualnie z jakimiś środkami z budżetu państwa, żeby takie samorządy mogły takie plany zagospodarowania przestrzennego po prostu porobić, potworzyć. Wtedy było wiadomo, gdzie co się buduje, tak, i ewentualnie i co gmina planuje, plan centralny,
i
plan
burmistrz
wojewódzki.
Mógłby powiedzieć, nie, tutaj nie będziemy budować, bo będzie trasa.
Z którego
by
wynikało, gdzie mamy panele fotowoltaiczne, gdzie mamy wiatraki, gdzie mamy biogazownie, gdzie mamy inne inwestycje. kwestie drogi, kolej i tym podobne rzeczy. Tak? Także myślę, że takie plany, zresztą większość krajów unijnych takie plany posiada i na
Panie
tym dobrze
Kazimierz,
wychodzi.
Sam pan jeździł bardzo często przez Knyszyn, gdzie zrobiono taką małą obwodnicę. Teraz ta obwodnica jest zabudowana i 50 ograniczenie na godzinę i koniec z obwodnicy.
No i skrzyżowanie z drogą wojewódzką, gdzie dochodzi do wielu wypadków tak. drogowych i nie wiadomo, co z tym zrobić. Czy zrobić rondo, czy zrobić światło, ewentualnie coś, żeby te wypadki ograniczyć, bo akurat w tym miejscu naprawdę jest bardzo dużo wypadków i to ze skutkiem śmiertelnym. No a wiadoma sprawa, że liczymy na to, że ta droga ekspresowa S16 będzie budowana Knyszyn Ełki. Wtedy po prostu też będzie miał obwodnicę i Knyszyn, i Mońki, i Grajewo i myślę, że tych kolizji już po prostu nie będzie, tak?
Jedno to kwestia na pewno planu zagospodarowania przestrzennego, ale też potrzebne...
Ale w pana opinii, co się dzieje takiego? Bo my o tych planach zagospodarowania dyskutujemy, debatujemy, podnosimy i nie widać efektu. Ciągle jakieś takie lewą ręką za prawe ucho pomysły są, zamiast znaleźć pieniądze, wreszcie zrobić te plany, wytyczyć szlaki komunikacyjne i mieć temat załatwiony.
No tak patrząc po gospodarsku, to najlepiej by było to zrobić, tak? Pieniądze... Te, które trzeba wydać na pewno i gdyby te plany powstały, to ich przestrzegać później, bo to tak jak
no, ale mamy mówimy. Jedną gminę, tutaj niedaleko Białegostoku, gminę Choroszcz, która wydała niecałe 200 tysięcy złotych no, kilkanaście lat temu, zrobiła ten plan i teraz wszystko tam się odbywa zgodnie z tym planem.
No i tak powinno być, bo wtedy potencjalny inwestor wie, co ma robić, w którym miejscu szukać tak tej inwestycji, żeby później nic mu tych planów nie pokrzyżowało związanych z rozwojem, związanych z rozbudową, ale tak często niestety się dzieje od wielu lat, że na wiosnę jest zgoda na pobudowanie płotów wzdłuż drogi, ktoś ten płot buduje, tak, i to taki trwały, bo wiadomo, że planuje to na lata, a na jesieni dostaje decyzję o wywłaszczeniu, bo będzie poszerzana droga, rozbudowywana. To jest nielogiczne, bo tak naprawdę w wielu miejscach tak się zadziało, że te planowane od lat 70. tak. inwestycje, od 80. lat, one gdzieś na papierze są jako plany, ale później niestety pojawiają się właśnie wnioski o wyrażenie zgody na inwestycje. Taka zgoda zostaje udzielona, a później już jest problem, bo jak to rozwiązać? No dzisiaj przy tych nie tylko obwodnicach, ale nawet tych mniejszych drogach, które służą czasem jako zwykły skrót, który ma jednak przyspieszyć, lepiej skomunikować miasto. Okazuje się, że jest problem, bo gdzieś powstała w międzyczasie inwestycja i też to, co pan redaktor mówił tutaj przedmówca, pojawiają się chociażby te farmy fotowoltaiczne na glebach tej wysokiej jakości, klasy. Wysokiej klasy. I tu jest też problem, bo zabudowujemy coś, co można by było wykorzystywać do produkcji rolnej, a mamy ogromne połacie dachów na budynkach inwentarskich, na budynkach magazynowych, różnego typu przemysłowych, gdzie tak naprawdę można by było te dachy pokryć panelami fotowoltaicznymi. Zresztą, co widać na zachodzie Europy, oprócz tych farm, które powstają, no to kolejna rzecz, niektórzy samorządowcy wykorzystali ten temat, nieczynne już wysypiska śmieci, które zostały właśnie pokryte taką farmą i to wtedy nie ma szkody dla środowiska, a wręcz odwrotnie, bo to miejsce, które kiedyś służyło jako wysypisko, dzisiaj jest miejscem, gdzie produkuje się energię odnawialną.
Czyli powinniśmy zastanowić się jednak i przyspieszyć ewentualne prace nad planami i stworzenie odpowiednich przepisów, które chroniłyby te nasze inwestycje drogowe, na które wydajemy majątek, po to, żeby później nie okazywało się, że dzisiaj mamy pasmówką będziemy jechać 50 na godzinę.
Chociażby obwodnicy kolejowej Białegostoku. Tak, te spotkania, które odbywają się w wielu tutaj gminach, pokazują, jaki to jest rozdźwięk w tej chwili społeczny, bo ci, którzy chcą, żeby faktycznie ten ruch, zwłaszcza pociągów, które...
Towarowych, z niebezpiecznymi ładunkami.
Przewożą niebezpieczne ładunki, wyprowadzić z Białegostoku. I po drugiej stronie ci, którzy właśnie wybudowali się na tych ościennych terenach wokół Białegostoku i zastanawiają się, jak to będzie wyglądać, bo za chwilę albo ich domy będą wykupowane, wywłaszczane, albo w bliskim sąsiedztwie ta inwestycja powstanie. I to jest właśnie dowód na to, że trzeba to na wiele lat do przodu planować. I do tego też można wykorzystać środki, bo są pieniądze też unijne na przygotowanie takiej.
Dlatego też powinno być planowanie bardziej centralne, tak, wyznaczenie tych głównych ciągów komunikacyjnych, kolejowych, ale też również budowa wiatraków, paneli fotowoltaicznych. To musi być ściśle określone, na jakiej części terytorium kraju, gdzie możemy budować wiatraki, gdzie możemy budować panele, żeby nie było takiej samowoli budowlanej, bo dzisiaj się okazuje, że wiatrak można w każdej gminie właściwie zbudować, tak, ale czy akurat to jest odpowiednia siła wiatru, czy ewentualnie w tej danej gminie. Ja akurat byłem w Danii i tam wszystkie wiatraki, które się buduje, to jest w pasie nadmorskim, czyli nad morzem, tak? I tam jest określono, że 14% to jest dla wiatraków, 20% to jest dla paneli fotowoltaicznych, żeby to było po prostu zgrane i żeby to jasno wynikało, że to powinno wynikać z planów centralnych. Oczywiście samorządy się powinni się do tego dostosować, przyjąć, tak? Bo dzisiaj też budujemy nowe drogi, nawet trzygminne, i dochodzi do takiej sytuacji, że te drogi są wąskie i trzeba po prostu robić te drogi szerszej, tak? Więc zachodzi potrzeba, że trzeba według specustawy od rolnika to ziemię uzyskać pod budowę tej drogi, tak? A tak, żeby były plany zagospodarowania przestrzennego, to już by nie było z tym problemu, bo to wiadomo, że droga ma takiej i takiej szerokości, takiej i takie drogi.
Tym bardziej, że maszyny rolnicze coraz większe są.
I nie trzeba by było, szybszy byłby proces uzyskiwania przede wszystkim pozwoleń na budowę, tak? Bo jeżeli jest plan zagospodarowania przestrzennego, to tylko dokumentacja, starostwo powiatowe jest pozwolenie na budowę, tak? Czyli byłby szybszy proces. W tej chwili, jeżeli nie ma planów, to dzisiaj coś zbudując, gdzie nie ma planu zagospodarowania, to trzeba ponad rok czasu, ażeby uzyskać wszelkie decyzje niezbędne do realizacji inwestycji. Tak, to by przyspieszyło ten proces i ewentualnie by też określiło, gdzie ma być część przemysłowa miasta, gdzie ma być część mieszkalna i by nie było dochodziło do różnego rodzaju konfliktów, które są obecnie dzisiaj w poszczególnych miasteczkach, tak, bo się okazuje, że tam został zastosowany jakiś przemysł, który szkodzi dla mieszkańca, który niedaleko mieszka, tak, ale on wiedział to, że buduje się w części przemysłowej, buduje budownictwo jednomieszkaniowe i automatycznie no, powinien raczej uniknąć, żeby tam zamieszkiwać, tak? Ale to powinno być ściśle określone, gdzie jest strefa mieszkaniowa, gdzie jest strefa przemysłowa w miastach, tak? Żeby nie dochodziło do konfliktów.
Przy planach tych inwestycyjnych okazuje się, że największy problem stanowią właśnie te wszystkie ustalenia, decyzje środowiskowe, najdłuższy czas. Zaraz też następują jakieś, nie wiem, uzasadnione, nieuzasadnione obawy często ekologów, którzy też nawet w tym regionie na co dzień nie zamieszkują i pojawiają się jakieś problemy z tym związane. Zresztą uczestniczyłem w ubiegłym tygodniu w konferencji w Białowieży, która właśnie dotyczyła planów budowy dróg, tych inwestycji i to jest przez fachowców zgłaszane jako największy problem, bo to odwołania, później rozpatrzenie.
Czyli kończąc, stawiając kropkę, czekamy na ustawę, przepisy, które i pieniądze, które pozwoliłyby przygotować te wszystkie plany po to, żeby skrócić procesy inwestycyjne.
Ale to muszą być też działania takie wyważone i zdroworozsądkowe, bo jeśli to pójdzie albo w jedno, albo w drugą stronę, to znowu będziemy mieli tylko wiele konfliktów, a inwestycje nic nie ruszą do przodu.
A pieniądze nie czekają.
Dokładnie.
Koronawirus daje się we znaki mleczarstwu. Wydawałoby się to niemożliwe, a jednak okazuje się, że polskie mleczarnie wysyłały bardzo dużo swoich przetworów, szczególnie mleka w proszku do Chin, a w Chinach koronawirus ogranicza spożycie. Ludzie nie za bardzo kupują, spada, czyli spowalnia tamtejsza gospodarka. Pytanie, czy spółdzielnie mleczarskie przetrwają ten okres, czy rząd będzie musiał znaleźć pieniądze na wsparcie, na przetrzymanie tego koronawirusa. Kazimierz Gwiazdowski.
No na pewno będziemy musieli z tym jakoś radzić. W tej chwili wiadomo, że jest z tym duży problem, bo właściwie w Chinach nie ma rozładowywać komu już zapełnionych kontenerów, które czekają już po dwa tygodnie na rozładunek, ale przedłużył się tam okres nowego roku do 10 lutego i miejmy nadzieję, że przystąpią do rozładunków tych kontenerów i te towary nasze zostaną rozdysponowane. Wiadomo, że rynek chiński jest dla nas potężnym rynkiem, a szczególnie dla spółdzielni mleczarskich, gdzie sprzedaż za rok 2019 wyniosła 58 milionów euro. Sprzedajemy bardzo wiele, właściwie każda spółdzielnia sprzedaje na rynek chiński. Jesteśmy tam dużymi graczami i wiadomo, że też organizujemy przełom kwietnia, maja. Będą organizowane tam duże targi i też obawiamy się o to, czy te targi dojdą do skutku, że przyjadą wszyscy kupcy i sprzedawcy, żeby właśnie na tych targach można było zaprezentować nasze towary i myślę, że czym szybciej należy się z tym uporać. Jak szybko to potrwa, to trudno w tej chwili ocenić, ale myślę, że jeżeli to będzie się przedłużać, to na pewno
Polska Izba Mleka wskazuje, że są trudności.
Są trudności, tak, i polski rząd na pewno wystąpi do Unii Europejskiej o to, żeby wspomóc mleczarstwo, ewentualnie w jakiś sposób zrekompensować te straty, które powstaną w związku z tą sytuacją, która panuje w Chinach.
Jakie są możliwe tutaj wsparcia?
No tak naprawdę ten problem dotyka nie tylko spółdzielni mleczarskich, to dotyka każdej gałęzi gospodarki. Tak naprawdę słyszymy, że Volkswagen ma problem chociażby z częściami, podzespołami, które trafiają z Chin i to z tamtej strony to, co zostało wyprodukowane, ale też ten rynek zbytu dla nas i to zależy też od struktury produkcyjnej danego zakładu, bo wiemy, że w różnym udziale są chociażby wytwarzane jest czym mleko w proszku, czy te wytworzone już gotowe produkty, które trafiały, czy będą w najbliższej przyszłości trafiać.
No, ale jakby znalazły się pieniądze na wsparcie, to w jaki sposób można kupić, czyli zmagazynować część produkcji? No, tutaj takim, i chyba na to najłatwiejszy wariant.
Najczęściej chyba Ministerstwo Rolnictwa i rząd sięgał po ten mechanizm dopłaty do magazynowania mleka w proszku, produktów, bo to jest tym jest najłatwiej i te środki
trzeba
było
znaleźć.
No bo krowy
nie będą czekać na to, że się poprawi.
Te produkty, które mają krótki okres przydatności, też jest problem tak z przechowywaniem tego, więc to mleko w proszku i tutaj właśnie, tak jak pan redaktor mówił, później mamy rozmawiać, ale taka inwestycja jak w Bielmleku właśnie, przygotowanie mleka w proszku, ta duża
instalacja,
tak, instalacja do proszkowania, czy przygotowywania mleka w proszku, czy też serwatki w proszku, jest takim dobrym mechanizmem na przeczekanie trudnego czasu kryzysowego.
No ale w Bielmleku to różnie się skończyło. Na razie skupmy się na tym rynku mleka, czyli ewentualne wsparcie, gdyby spółdzielnie jednak zasygnalizowały, że no przedłuża się to za bardzo i no straty rosną też za bardzo, to takie wsparcie jest możliwe?
No myślę, że to będzie konieczne wsparcie, bo wiadomo, że rynek chiński jest potężnym rynkiem. Powiem, że spółdzielnia mleczarska Mlekpol na kraje poza Unię to 30% eksportu, to jest właśnie do Chin, tak? Czyli to pokazuje, to jest jedna z większych spółdzielni, pokazuje, że ten eksport no, na rynki chińskie
jest
bardzo istotny i na pewno ma duże znaczenie ekonomiczne dla eksporterów tych produktów, tak? I tutaj no, my jako Polska musimy dbać o swoich producentów i zapewnić w taki sposób, żeby oni z tego tytułu nie podnieśli strat, które mogą doprowadzić do upadku nawet w niektórych przypadkach i spółdzielni, tak, no bo to jest zawarty eksport i wiadoma sprawa, że my się z tego możemy wywiązywać, tylko może być problem z dotarciem tego produktu do Chin i ewentualnie później z rozładowaniem tego, co obecnie trwa, ale myślę, że tutaj na pewno jest to monitorowane i jeżeli przyjdzie taki czas, no to na pewno będą podejmowane działania w tym kierunku, żeby właśnie wzmocnić tutaj te działania
spółdzielni. To przy okazji, skoro zajmujemy się mlekiem, to przejdźmy do owego Bielmleku. Gospodarze, czyli spółdzielcy z Bielmleku zapowiadają wizytę w Sejmie i uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Rolnictwa. No i co? Przedstawiam swoje żale. Czy jest jakaś możliwość wsparcia tejże spółdzielni, przeciwdziałania likwidacji? Bo takie informacje też do nas dochodzą, że te kłopoty finansowe no, mogą spowodować, że do pracy ruszą komornicy albo likwidatorzy.
To znaczy, na czwartek żeśmy zwołali posiedzenie Komisji Rolnictwa, na którym będzie omawiana sytuacja, będzie przedstawiał minister rolnictwa sytuację obecnie panującą w firmie spółdzielni mleczarskiej z Bielbiatki. Są takie zapowiedzi, że rolnicy przyjadą. Oczywiście, jeżeli przyjadą, to na pewno zostaną wysłuchani. Zostanie im udzielony głos. Już zresztą rolnicy ze spółdzielni byli na jednej z komisji, gdzie zostali również poproszeni o zabranie głosu i swoje stanowisko przedstawili. Na pewno no, tutaj to jest właśnie to, że myślę, że spółdzielnia Bielmek trochę przeinwestowała. Po prostu myślę, że to było duże przeinwestowanie. Wiadoma sprawa, no, że spółdzielnie rządzą się jakby swoimi odrębnymi przepisami, swoimi prawami. Jest tam przecież walne zgromadzenie, jest rada nadzorcza, jest zarząd.
Wydawałoby się, że ta kontrola społeczna powinna być większa.
Powinna być większa, tak, ale jak tak rozmawiając nawet z tymi rolnikami w Sejmie, to się okazuje, że nie bardzo dużo oni na ten temat spółdzielni i wiedzą, tak, co się działo, w jaki sposób, czy te udziały zostały podniesione, czy nie zostały udziały podniesione. Tak. I zadałem wprost pytanie, tak, mówię, to czemu wy nie odwołacie prezesa zarządu spółdzielni, jeżeli jest tak faktycznie źle, nie? No mówią, że rada spółdzielni nie chce odwołać, tak, czyli by się okazywało, że jest dobrze, jak rada nie chce odwołać, przecież to nie oszukujmy się, rada spółdzielni się składa no, z rolników, tak, przecież to rolnicy wybierali przedstawicieli swoich dowolnego zgromadzenia do rady. No i dla mnie najprostszą decyzją to jest odwołanie zarządu, jeżeli nie ten, ewentualnie wdrożenie jakiegoś
zmiana
programu,
człowieka wdrożenie programu naprawczego.
Jeżeli się uważa, że całym złem jest jakby zarząd i prezes, tak, no to jest pierwszy automatycznie taki ruch, który by należało wykonać. Wiadoma sprawa, że w tej chwili się toczą różnego rodzaju postępowania przez CBS i inne. Zobaczymy, co te śledztwa ujawnią, pokażą, tak. No ale wiadoma sprawa, że szkoda na pewno takiego zakładu, takiej mleczarni, i gdzie zainwestowane zostały naprawdę
duże
pieniądze, żeby taki zakład mógł paść. I myślę, że tutaj należałoby też rozmawiać i ze spółdzielnią, czy Mlekowito, czy ewentualnie są inne spółdzielnie mleczarskie, które w jakiś sposób mogłyby czy przejąć, czy ewentualnie w jakiś sposób ten majątek, żeby dalej ta produkcja, żeby ci rolnicy mogli dostarczać produktów, bo też jest tam troszeczkę taka sytuacja no jakby też niepewna, bo już duża grupa rolników, bodajże było około 900 dostawców, w tej chwili zostało chyba 157 czy coś ewentualnie dostawców, to już jest niewielka grupa, czyli widać, że ci rolnicy odchodzą od tej spółdzielni, a jeżeli odejdą wszyscy rolnicy, to właściwie te inwestycje nie będą miały produktu i nie będą mogły produkować, więc myślę, że tutaj należało być wejść w jakieś kooperacje z tymi większymi spółdzielniami, które mają się dobrze. Przecież było sporo spółdzielni w naszym województwie przejętych, tak, czy Suwałki, czy Dąbrowa Białostocka, czy ewentualnie nawet Zambrów przez, czy Kolno, tak, przez spółdzielnię mleczarską Mlekpol, ale również i Mlekowita sporo zakładów przejęła i widać, że tam sytuacja na dzień dzisiejszy w tych zakładach jest dobra.
Podobnie było w Zambrowie, że też spółdzielnia miała problemy i też została przejęta.
Spółdzielnia została przejęta przez spółdzielnię mleczarską Mlekpol. Tutaj też takie rozmowy, z tego co wiem, to się odbywały, bo i spotykał się prezes Romańczuk z prezesem Sapińskim, z prezesem Borawskim, z prezesem Kalinowskim rozmawiał, tylko tak, zadłużenie jest duże zakładu, zobowiązania są ogromne, nie ma tak naprawdę konkretnej informacji, jak to wygląda na dzień dzisiejszy, to co pan poseł Gwiazdowski mówił, no ci rolnicy odchodzą do innych zakładów, bo jeżeli kolejne miesiące nie dostają pieniędzy za dostarczone do zakładu mleko, no to szukają innego odbiorcy, który im zapłaci. Przecież nikt nie poczeka na zapłatę chociażby za środki do produkcji rolnej, za energię elektryczną, za te wszystkie rzeczy, za które trzeba płacić co miesięcznie. Ja jestem w kontakcie stałym z tymi rolnikami, dostawcami, spółdzielcami od już prawie będzie za chwilę od roku, kiedy rozmawiamy. Problem ten jest coraz trudniejszy. No tutaj zapowiadał pan premier Morawiecki, że pomoże.
Tego wszystkiego
i tu też rozbudził takie nadzieje w tych rolnikach, bo w Kolnie podczas dożynek zapowiedział, że będzie pomoc. Miał powstać holding. No właśnie uważam, że to jest jak najbardziej zadanie holdingu.
Bo mamy do czynienia jednak z w miarę nowoczesnym majątkiem. Jest jeszcze spora grupa dostawców, a teoretycznie, gdyby pojawił się, a ten wariant już był ćwiczony przez Bielmlek, bo swego czasu Mlekowita przejęła Bielmlek, który miał podobne trudności i udało się ten zakład utrzymać. No przez 10 lat był w stanie spłacić te wszystkie zobowiązania wobec Mlekowity i znowu się wyłączyć. Ale ta samodzielność nie powiodła się, tak, nie trwała zbyt długo.
Bezwzględnie trzeba wzmocnić nadzór nad tym zakładem, bo to nie wynika z nietrafionych inwestycji, tylko docić ta niewiedza, której rolnicy docić tej wiedzy nie posiadają. Statut był zmieniany, podnoszone były udziały członkowskie, te deklarowane udziały członkowskie. Nie wiedzieli do końca, czy to jest 50 tysięcy, czy jest 100 tysięcy. Nawet jeśli sąd zdecyduje o tym, że będzie zmniejszenie do tych 50 tysięcy, ale kiedy były zaciągane kredyty, zobowiązania były na udziały członkowskie w wysokości 100 tysięcy, więc to są takie problematyczne sytuacje. Ja zaprosiłem na poprzednią Komisję Rolnictwa, chociaż nie jestem członkiem Komisji Rolnictwa, ale rolników, którzy przyjechali. To w sprawach różnych zostało poruszone, tak krótko i lakonicznie. Dlatego też i tutaj dziękuję pani poseł Dorocie Niedzieli, która też zasiada w prezydium tej komisji i tutaj zainteresowała się tym tematem Eskimosa. No dzisiaj też wychodzą kolejne rzeczy związane chociażby z elewarami. Tyle byliśmy atakowani przez obecny rząd, że brakuje nadzoru, a wychodzą takie rzeczy z ostatniego roku, że ogromne pieniądze poszły bokiem, nadzoru brakuje i to jest też problem dla obecnej opcji rządzącej.
Skupmy się na Bielmleku. No, w najbliższy czwartek, panie pośle, pan zapowiada, że będą rolnicy i będzie posiedzenie Komisji Rolnictwa, gdzie ta sprawa będzie stawała.
Tak, właśnie będzie posiedzenie Komisji Rolnictwa, gdzie pan minister rolnictwa przedstawi sytuację obecnie, jaka jest w spółdzielni mleczarskiej Bielmlek i myślę, że tam rolnicy usłyszą. Tylko wiadoma sprawa, no to co powiedziałem, tak, że przeinwestowanie, inne rzeczy, naprawdę no dla mnie jest troszeczkę dziwna sytuacja, bo ja nie mówię ogólnie o tej spółdzielni, tak, ale ja rozmawiam z wieloma rolnikami i po prostu rolnicy powinni się troszeczkę więcej interesować swoją spółdzielnią, tak, bo to są ich pieniądze, to jest ich majątek po prostu i żeby była taka bezpośrednia informacja, tak, przecież są coroczne sprawozdania o sytuacji finansowej spółdzielni, są one przedstawiane na walnym zgromadzeniu i można przecież jako członek spółdzielni wystąpić do spółdzielni o to, żeby zapoznać się z sytuacją, jaka, myślę, że takie informacje są do udostępnienia. To jest taka informacja po prostu dla wszystkich spółdzielców, żeby się interesowali swoją spółdzielnią,
żeby uniknąć
przyszłości, tak, bo tutaj powiedzmy sobie uczciwie, są przecież w naszym województwie też malutkie spółdzielnie, tak, czy Łapy ewentualnie, która ma 400 dostawców, czy Piątnica, czy też ewentualnie Hajnówka, Siemiatycze, tak, i one naprawdę też dobrze widać, że prosperują, nie są przeinwestowane, ale to jest właściwy zarząd, właściwa może też rada, bo w tych mniejszych spółdzielniach ta rada nadzorcza widać, że bardziej współpracuje z zarządem i to przynosi dobre efekty, że takie spółdzielnie też mogą prosperować, tak, i myślę, że w pewnym momencie pewnie czegoś zabrakło.
Ale kończąc, do tematu z pewnością wrócimy, bo chyba jesteśmy zgodni co do tego, że powinna być szansa na uratowanie tejże spółdzielni, bo są dostawcy, jest no, nowy, w miarę nowy majątek produkcyjny.
No wiadomo, że tam zostały takie zainwestowane pieniądze. Myślę, że każdego podatnika i tutaj szkoda, żeby takie pieniądze po prostu zostały zmarnowane, żeby taka kolejna spółdzielnia mogła w ogóle upaść i żeby nie była do tego, z czego miała być przeznaczona, żeby nie można było tego produkować, tak? No bo to są naprawdę, by były utopione bardzo duże pieniądze i myślę, że tutaj na pewno ci więksi gracze wyciągną rękę i pewnie zechcą w jakiś sposób negocjować, żeby to
cena majątku zejdzie do takiego poziomu, że znajdą się nabywcy.
Tak, prawdopodobnie. No zobaczymy, co będzie z upadłością, czy ewentualnie z tym, a w czwartek, no to wiadomo, że będzie informacja, wysłuchamy na pewno rolników, ministra rolnictwa, budownictwa i na pewno będzie jakaś ku temu, w jakim kierunku należy iść to spółdzielnią, żeby ją można było wyprowadzić.
Jednym zdaniem.
To rząd powinien się włączyć, wszak prezesem był wysoko postawiony działacz Prawa i Sprawiedliwości, członek rządu premiera Mateusza Morawieckiego, a premier odpowiada na moją interpelację, że to jest spółdzielnia, niech się sami rządzą, bo przecież Rada Nadzorcza. Tu jest właśnie czas na działanie rządu, działanie ministerstwa, pomoc, bo zapowiadaliście w programie Prawa i Sprawiedliwości Rolnym, że będziecie pomagać najmniejszym, chociażby jeśli rolnik nie uzyska pieniędzy za sprzedany towar, za płody rolne, to będzie pomoc państwa. I to jest ten moment, kiedy powiemy sprawdzam.
Niestety krótko, ale musimy się zająć tym tematem ze względu na to, że być może już niedługo, podobnie jak z mlekiem, może być z mięsem, czy wieprzowym, czy z wołowiną, czy z innymi tego typu, bo zapowiadają europosłowie wprowadzenie, ma się odbyć debata, wprowadzenie podatku od mięsa. Komentarz.
Szeroko rozumiane podatki, bo tu się mówi od dla tych, którzy produkują, ale dla tych też, którzy spożywają, więc nie wiadomo w jakim kształcie ostatecznie to by miało się pojawić.
W każdym razie ma być opodatkowane mięso generalnie, niezależnie czy jest produkowane, czy konsumowane. Chodzi o to, żeby z jednej strony zmniejszyć konsumpcję, bo ponoć to szkodzi. Po drugie chodzi o to, żeby ograniczyć wpływ hodowli na klimat.
No naprawdę na klimat tyle rzeczy wpływa i ja pytam ekologów, dlaczego co roku wymieniają smartfony na nowe, wymieniają laptopy, tablety na nowe. Przecież to jest duża strata dla środowiska. Jakoś to im nie przeszkadza. Zużycie wody, ostatnio też dyskutowałem na te tematy. No przy każdym, tak naprawdę zużycie wody w każdej gałęzi gospodarki jest duże, coraz większe pewnie, ale dzisiaj słyszymy, że skarżą się turyści, że się nie naśnieża stoków, gdzie trzeba dużej ilości wody zużyć po to, żeby ktoś mógł na nartach pojeździć. Więc to jest takie tłumaczenie, ja rozumiem, że ktoś tego mięsa nie spożywa. Jeżeli chce, to niech zachęca innych, jak uważa, że to jest takie potrzebne, ale nie to, że znowu trzeba wprowadzać podatki, kary i straszyć innych, że jak będą produkować, to im się po prostu to nie będzie opłacać.
To jest, myślę, że jakiś dla mnie poroniony pomysł, bo przede wszystkim nie będziemy konkurencyjni, nie tylko my, ale również państwa europejskie nie będziemy mogli konkurować na rynku z państwami pozaunijnymi, bo wiadomo, że podrożeje wszystko, tak, zaczynając od rolnika poprzez przetwórstwo. Nasze produkty będą droższe i nie będą konkurencyjne na rynkach i myślę, że to jest poroniony pomysł. I
sobie, od początku do końca,
że on nie wejdzie w życie, bo to naprawdę by osłabiło nasze gospodarki, nie tylko nasze, ale również europejskie. Ja myślę, że tu nie ma żadnego wpływu na CO2 czy na gazy cieplarniane, także to jest po prostu bardzo niedobra ustawa. Myślę, szkoda, że w ogóle nad takim tematem Unia Europejska się zajmuje, że odbyła się w ogóle już jedna z pierwszych.
Zanim będziemy opodatkowywali mięso, to na razie skupmy się na tym, żeby zlikwidować to wszystko, co wyrzucamy i wtedy uda się na tyle ograniczyć produkcję, że będzie zmniejszy wpływ na klimat.
Przeznaczyć pieniądze na biogazownie, na inne inwestycje, które stworzą ochronę klimatu, a nie akurat tutaj podnoszenie podatku.
Zły wzór znowu i przykład dał rząd, planując wprowadzenie podatku cukrowego i ktoś już próbuje iść dalej.
Nie, to myślę, że to jest...
Zachęcać, a nie karać. To zawsze lepiej działa. Żeby też te dobrostany utrzymać.
O podatkach będziemy jeszcze dyskutować w Sejmie, także panie pośle, spokojnie.
Na razie sygnalizujemy problem. Będzie on debatowany w Parlamencie Europejskim.
I z pewnością my również... I oby rozsądek wygrał z pomysłami, które nie do końca znajdują potwierdzenie rzeczywistości.
Są w obecnej sytuacji trochę kosmiczne. No, dziękuję bardzo. Kazimierz Gwiazdowski, poseł z Prawa i Sprawiedliwości oraz Stefan Krajewski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego byli naszymi gośćmi. Dziękuję, kłaniam się.
Dziękuję bardzo.
Lech Pilarski, do usłyszenia.